naszej strukturze Ewangelii Janowej przechodzimy sobie do kolejnego święta. Jest to też taka część, taki blok Księgi Znaków, jak widzimy, który nam wyodrębnia święta żydowskie. Też sobie cały czas powracamy do tego aspektu, bo on jest też ważny. Jezus wchodzi w rzeczywistość swojego ludu Izraela, który przeżywa swoją tożsamość bardzo mocno zidentyfikowaną czy określoną wokół roku liturgicznego. Jezus nie przychodzi w inny sposób. Przychodzi właśnie w taki, jak to jest, możemy powiedzieć, ustanowione już od wieków w Izraelu. Wchodzi w strukturę życia religijnego i za każdym razem pokazuje, że cała religijność życia żydowskiego, cała droga pierwszego przymierza prowadzi do pełni, jaką jest on sam. On jest wypełnieniem każdego z tych świąt. Daje coś więcej, doprowadza znaczenie, rozumienie każdego święta do pełni. Mówiliśmy sobie już o święcie szabatu w 5 rozdziale, mówiliśmy o święcie paschy w rozdziale 6, jeszcze do tej paschy powrócimy w Księdze Chwały, a teraz przejdziemy do kolejnego święta, święta namiotów, o którym już dziś będzie wzmianka, a jeszcze więcej będziemy się dowiadywać o niektórych aspektach tego święta, jak Jezus je wypełni sobą, jak zrealizuje to, co było celebrowane w Jerozolimie podczas święta namiotów, będziemy poznawać stopniowo. Tutaj bardzo ważnym elementem będzie odniesienie do rytu wody i rytu światła. A potem już w 10 rozdziale przejdziemy sobie do święta poświęcenia świątyni, który właśnie nam zamknie tę sekcję związaną ze świętami. Jeszcze możemy bardziej tutaj wydzielić mniejszy fragment związany ze świętem namiotów. I mamy blok tekstu 7 i 8 rozdziału. Można oczywiście te fragmenty dzielić na różne sposoby i ile byśmy znaleźli komentarzy, tyle moglibyśmy znaleźć różnych propozycji. Natomiast pojawia się tutaj taki podział też ukazujący łączność 7 i 8 rozdziału Ewangelii Jana. Widzimy, że pojawia nam się tutaj struktura koncentryczna. Struktura koncentryczna polega na tym, że pierwsza część odpowiada ostatniej, druga przedostatniej, trzecia, trzeciej od końca i w końcu pojawia się jakiś środkowy, centralny tekst, wokół którego nam się wszystko koncentruje. Dlatego struktura koncentryczna mówimy. Więc widzimy, że pojawiają się bohaterowie Starego Testamentu. Będzie to Mojżesz, będzie to Abraham, że pojawią się momenty konieczności podjęcia decyzji, opowiedzenia się za Jezusem bądź przeciw Niemu. Jezus będzie ofiarowywał tutaj bardzo ważne dary związane z Jego osobą. Będzie to ofiarowanie życia, wody żywej, a wraz z nią życia, będzie to ofiarowanie światła. Czyli te dwa wielkie ryty, święta namiotów, będą ściśle związane z osobą Jezusa i pojawi się właśnie obraz rozdarcia w narodzie wybranym. Rozdarcia, jedni Jezusa przyjmą, inni Go odrzucą. Jest to rzeczywistość, która doskonale wiemy, przynależała do czasu objawienia się Jezusa, przynależała do czasu powstawania czwartej Ewangelii, czyli końca pierwszego wieku, i jest również obecna i aktualna dzisiaj. Przyjście Jezusa, objawienie się Jego osoby zaprasza do podjęcia decyzji. Będzie oczywiście tutaj jeszcze taki tekst dodatkowy, tekst opowiadający o jawnogrzesznicy. Tak się mówi, jeszcze do tego sobie nawiążemy w swoim czasie, że jest to tekst tradycji łukaszowej, który znajduje się owszem w Ewangelii Jana, stanowi jej integralną część, ale jest jakimś ciekawym dodatkiem. O tym będziemy mówić w swoim czasie. Z Ewangelii według świętego Jana. Kaj metatauta peripateiho Jezus enete Galilaja. Ugar ethelen ente Judaja peripatein, hoti edzetun auton ho Judajoj apokteinai. Ende engis he orteton Judajon, he skenopegia. Eipon un pros auton hoi adelfoi autu. Metabeti enteuten kai hipage eisten Judajan, hina kai hoi matetai su, teoresusin su ta erga hapojeis. Udeis gar ti en kryptopojei kai dzetei autos en parezia einai. Eitauta pojeis faneroson se auton to kosmo, udegar hoi adelfoi autu episteuon eis auton. Legei un autois ho Jesus, ho kairos ho emos upo parestin, ho de kairos ho hemeteros pantote estin hetoimos. U dynatai ho kosmos misein chymas, emede misei, hoti ego martyro peri autu, hoti ta erga autu ponera estin. Chymeis anabete eisten he orten, ego uk anabaino eisten he orten tauten, hoti ho emos kairos upo peplerotai. Tauta de eipon autos emeinen en te Galilaja. Hos de anebesan hoi adelfoi autu eisten he orten, tote kai autos anebe ufaneros alla hos en krypto. Hoi un judajoi edzetun auton ente he orte kai elegon, pu estin ekeinos, kai gongismos peri autu en polus en tois ochlois. Homen elegon, hoti agatos estin, alloide elegon, alla planaton ochlon, udeis mentoi parezia elalei peri autu, diaton phobon ton judajon. Potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi usiłowali go zabić. Było zaś blisko żydowskie święto namiotów. Rzekli więc jego bracia do niego: wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi oglądali dzieła, które czynisz. Nikt bowiem nie robi czegoś w ukryciu, a sam stara się być na widoku. Jeśli takie rzeczy czynisz, to okaż się światu. Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Mówi więc im Jezus: moja pora jeszcze nie nadeszła. Dla was zaś pora zawsze jest odpowiednia. Was świat nie może znienawidzić, mnie zaś nienawidzi, bo ja o nim świadczę, że złe są jego uczynki. Wy udajcie się na święto, ja się nie udaję na to święto, bo moja pora jeszcze się nie wypełniła. To zaś rzekłszy, sam pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia jego udali się na święto, wówczas i on się udał, ale nie jawnie, lecz jakby skrycie. Żydzi więc szukali go podczas święta i mówili: gdzie on jest? A było w związku z nim wielkie szemranie wśród tłumów. Jedni mówili: jest dobry. Inni zaś mówili: nie, lecz zwodzi tłum. Nikt jednak nie mówił o nim jawnie z obawy przed Żydami. Zakończył się szósty rozdział. Zakończyła się ta niezwykła katecheza Jezusa, kiedy opowiadał o tym darze, jakim ma być on sam, jako chleb wstępujący z nieba, jako ta nowa manna, jako to ciało wydane za grzechy świata, a więc objawił siebie, jak pamiętamy, jako baranka paschalnego, którego krew się wylewa na ofiarę, który ma być potem podczas święta Paschy spożyty, zjedzony, bo święto Paschy polegało na zjedzeniu baranka, musiał być koniecznie zjedzony, więc Jezus się utożsamia z tym nowym i ostatecznym barankiem paschalnym, wzbudza wielkie kontrowersje, oburzenie. Oponenci nie mogą znieść tych jego słów, ale i nie tylko oponenci. Słyszeliśmy również, że uczniowie, wielkie grono uczniów, które chodziło za Jezusem, stwierdziło: twarde są te słowa. Twarde są te słowa. Nie chcieli przyjąć tej prawdy, tajemnicy o Jezusie. Nie chcieli otworzyć się na konieczność przyjęcia go w postawie wiary. że Duch Boży uspasabia człowieka, daje ten dar z wysoka, dar od Ojca, aby otworzyć się na tę prawdę, która mnie przerasta. Nie potrafię sobie ludzkimi słowami, powiedzieliśmy to sobie, wytłumaczyć, zrozumieć, logicznie wyjaśnić, ogarnąć definicją, regułką, wykresem, wzorem, nie wiem jeszcze czym można powiedzieć, prawdy o Jezusie, chlebie życia, tym, który się nam ofiaruje w tajemnicy Eucharystii, który się niejako materializuje, staje się materią i przekazuje nam w sposób niezwykły, bardzo tajemniczy dar swojego życia. Nie sposób jest to zrozumieć. A z drugiej strony nie można Jezusa przyjąć tylko i wyłącznie jako cudotwórcę, który będzie zaspokajał ziemskie potrzeby, który będzie spełniał życzenia tłumu. Tłum, jak pamiętamy, próbował go manipulować, ogłaszać królem, wymuszać kolejne znaki. Jezus się od tego odsuwa. Nie pozwala sprowadzić się do poziomu cudotwórcy zaspokajającego zewnętrzne potrzeby. Mówiliśmy sobie o tym, że znak to nie jest cudowne wydarzenie. To nie jest jakiś cud, który ma wzbudzić zachwyt, ale jest to rzeczywistość, która ma otworzyć tego, kto to widzi, ma otworzyć serce na jakąś głębszą tajemnicę. I tak właśnie Jezus, dokonując tego znaku rozmnożenia chlebów i ryb, karmiąc cudownie ogromną rzeszę ludzi, nie chciał pokazać, że On potrafi czynić cuda, ale chciał pokazać, że On jest tym chlebem, który karmi samym sobą największy głód człowieka. Głód miłości, głód życia Bożego, głód pragnienia Boga jako tego naszego odwiecznego i totalnego źródła, od którego pochodzimy i za którym nieustannie i bezkreśnie tęsknimy, nawet jeżeli do końca o tym nie wiemy, czy tego nie rozumiemy. Jezus chciał się objawić jako ten jedyny, najdoskonalszy pokarm zaspokajający potrzeby całego świata. Zaspokajający te potrzeby darem swojej osoby, oddaniem się totalnym, oddaniem, które przechodzi przez śmierć. Ale żeby przyjąć ten dar, potrzebna jest ta dyspozycja otwartości się na rzeczywistość wiary, że ja tego nie jestem w stanie pojąć moim ludzkim rozumem. Także wzbudziło to ogromny sprzeciw. Część uczniów odeszła. Jezus pozostawił wolność również tym 12. Czyż i wy chcecie odejść? Jesteście wolni. Nie jesteście zmuszeni. Czy chcecie iść za takim nauczycielem? I wtedy Piotr odpowiada: Panie, Ty masz słowo życia. Bo właśnie na tym słowie Jezusa opiera się i gruntuje się rzeczywistość wiary. Nie tyle na cudownym wydarzeniu. Już mówiliśmy sobie to wielokrotnie w kontekście Ewangelii Janowej, że wiara, która opiera się tylko na znakach, na jakichś cudownych wydarzeniach, jest bardzo wątła. Bardzo szybko gaśnie. Bardzo szybko potrzebuje jakichś nowych bodźców do rozwoju, do podtrzymania tego wątłego płomienia. Jedynie wiara, która opiera się na słowie samego Jezusa, na Nim samym, na tym, co powiedział, ona trwa. I Piotr mówi: Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Najpierw uwierzyli, a dopiero potem poznali, bo w tej logice duchowej najpierw jest wiara, czyli możemy powiedzieć to otwarcie serca, krok w ciemno. I z tej wiary rodzi się przedziwne poznanie, poznanie, które nie zależy od nas, poznanie, które jest tym działaniem ducha w nas, ducha, który objawia nam prawdę o Jezusie. Ale ta rzeczywistość trudna się nie skończyła, chociaż Jezus pozwolił oponentom wyrazić swoje zdanie, pozwolił uczniom wątpiącym odejść, pozwolił zadecydować 12, to jednak widzimy, że i dalej te kontrowersje wcale nie opadają, a wręcz przeciwnie, one rosną. Znów pojawi się żądanie czynienia znaków, czynienia jakichś właśnie takich dzieł czysto zewnętrznych, które miałyby się przyczynić do wiary w Jezusa, żeby pokazał znowu coś niezwykłego. My już wiemy, że to nie działa, to nie w tę stronę. Jezus na pewno nie pozwoli się po raz kolejny manipulować. I dochodzimy tutaj, możemy już sobie w tym momencie przedstawić takie bardzo ciekawe zestawienie. Otóż w Ewangelii Janowej, jak znamy troszeczkę strukturę tego tekstu, nie ma, tak jak w tradycji synoptycznej, sceny, która by mówiła o kuszeniu Jezusa na pustyni. My mamy tę scenę kuszenia rozwiniętą u ewangelisty Mateusza i Łukasza. To są te trzy pokusy, których doświadcza na pustyni w wersji markowej. Jest to tekst bardziej oszczędny, on posiada troszeczkę inną wymowę. Pokazuje Jezusa jako nowego Adama, który swoją obecnością na pustyni i swoją walką ze złym duchem ma doprowadzić ludzkość do nowego raju, do tej pierwotnej harmonii. W Ewangelii natomiast Mateusza i Łukasza Jezus jest kuszony na wzór Izraela na pustyni. Są to trzy pokusy. Pokusa chleba, pokusa władzy i pokusa znaku. I możemy znaleźć właśnie te pokusy również w Ewangelii w Ewangelii Jana. Choć nie wprost, nie ma tutaj jakiejś, możemy powiedzieć, odrębnej sceny, która by nam mówiła o kuszeniu Jezusa, ale ten Jezus jest kuszony niejako podczas swojej publicznej działalności. I w tym kuszeniu uczestniczą ludzie. Ludzie kuszą Jezusa, żeby zmienił charakter swojego działania, żeby się im podporządkował niejako, a przy tym, żeby zrezygnował z woli Ojca. I po rozmnożeniu chlebów, widząc, co Jezus uczynił, ludzie, tłumy chciały obwołać Jezusa królem. Pokusa królowania, władzy, czyli zdobycia sobie, podporządkowania sobie ludzi, może być bardzo dobrą rzeczą sama w sobie. Jezus chciał zdobyć przecież ludzi dla królestwa, dla Ojca. Mógłby stać się królem, mógłby być prawdziwym królem Bożego Królestwa. Ale pamiętamy, że w Ewangelii Synoptycznej również to samo proponuje mu zły duch. Oddaj mi pokłon, dam ci wszystkie królestwa świata, będziesz królem. I Jezus odrzuca tę pokusę. Również w Ewangelii Jana usuwa się na górę. Nie dyskutuje nawet z tymi ludźmi, którzy chcą obwołać go królem. Również pojawia się pokusa chleba. Spraw, żeby te kamienie stały się chlebem. Rozkaż, aby stały się chlebem. Słyszy Jezus głos szatana na pustyni. Według wersji Mateusza i Łukasza. I również po tym znaku rozmnożenia chleba znów ta pokusa powraca, kiedy tłumy gromadzą się przy Jezusie, rozmawiają z nimi, mówią: nasi przodkowie karmili się manną na pustyni, a ty co uczynisz? Chociaż Jezus przed chwilą rozmnożył chleb, uczynił ten znak, pojawia się konkretne, kolejne żądanie. A ty co uczynisz? Dasz nam taką mannę, jaką dał nam Mojżesz na pustyni? Kolejna pokusa. Jezus oczywiście nie czyni tego, co chcą ludzie. I trzecia pokusa. Rzuć się w dół. Kiedy szatan wyprowadza Jezusa na narożnik świątyni, tam jest oczywiście przepaść, jest dolina Cedronu, dzieląca miasto święte od Góry Oliwnej i zły duch mówi: rzuć się w dół, Ojciec cię ocali. Wszyscy będą widzieć, cała Jerozolima zobaczy, jaką masz moc, że jesteś kimś wielkim, że jesteś Mesjaszem. Objaw się światu, objaw się na oczach całej Jerozolimy, uczyń coś niezwykłego. I dziś usłyszymy to samo. Usłyszymy Janową wersję tej pokusy. Objaw się światu, powiedzą za chwilę bracia Jezusa. Niech zobaczą dzieła, które czynisz. Niech świat zobaczy twoje dzieła. A jak Jezus zareaguje? Tak samo, jak i wcześniej. Ten nasz mały, krótki fragment, on jest takim wprowadzeniem przybliżającym nas do tego czasu święta namiotów, które nam się już prawie rozpocznie w tym dzisiejszym fragmencie. Jest to tekst, który przedstawia nam panoramę różnych opinii, różnych poglądów na temat Jezusa. Zaraz będę o tym mówić. Dojdźmy do tego, dojdźmy. Momencik, jeden werset tylko. Wymieńmy sobie najpierw te różne osoby, które występują, więc będą bracia Jezusa, będą ich poglądy. Będzie sam Jezus i jego postawa. Będą oponenci Jezusa, ci, których nazywamy Żydami. Cały czas sobie to powtarzamy, że nie chodzi tutaj o przynależność etniczną, ale tym terminem, greckim terminem judajoi, ewangelista określa tych, możemy powiedzieć, przedstawicieli narodu żydowskiego, a zwłaszcza przedstawicieli władz religijnych, którzy się sprzeciwiali Jezusowi, też przyczynili się do jego śmierci, do jego wydania, a potem również z tym terminem identyfikują się władze żydowskie judaizmu już tego poświątynnego, po zburzeniu świątyni, kiedy to podczas już powstawania redakcji czwartej Ewangelii pod koniec pierwszego wieku, my doskonale wiemy, nastąpiło rozdarcie tych relacji pomiędzy synagogą i kościołem i obydwie wspólnoty zaczęły funkcjonować osobno, ale w ogromnej też opozycji. I przywódcy judaizmu rabinicznego, też można ich tutaj też zidentyfikować oczywiście z tymi judajoi, z tymi Żydami, którzy odrzucają wszystko to, co wyznają chrześcijanie. I będą też oczywiście anonimowe tłumy i ich opinie. Zresztą, jak to zwykle bywa, bardzo podzielone. Kiedy się jest w tłumie, nie jest do końca ważne, co powiemy. Albo się identyfikujemy z jednymi, albo z drugimi, ponieważ nie bierze się odpowiedzialności za swoje słowa. Więc taki, możemy powiedzieć, nie do końca zorientowany tłum też tutaj w tej historii się pojawia. A zatem taki bardzo szeroki wachlarz czy panorama opinii. Potem Jezus chodził po Galilei. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi usiłowali go zabić. Także Jezus pozostaje w Galilei, na krótki jednak czas, ale pozostaje i tutaj ewangelista podkreśla fakt bardzo ważny, o którym już sobie wcześniej mówiliśmy w 5 rozdziale, a mianowicie proces Jezusa już się rozpoczął. Ewangelia Janowa zupełnie inaczej organizuje pewne kwestie, inaczej niż ewangeliści synoptycy, bo tam czytamy o tym procesie Jezusa, który się dopiero rozpoczyna po Niedzieli Palmowej, w Wielkim Tygodniu czy w Triduum Paschalnym, kiedy Jezus zostaje pojmany, jest proces, jest sąd, sprawiedliwy, niesprawiedliwy, jest wyrok i wykonanie wyroku. W Ewangelii Janowej jest inaczej. Zobaczymy, że ten proces, zwłaszcza przed tymi zarządcami, władzą religijną, żydowską władzą religijną, będzie bardzo ograniczony, będzie zupełnie inaczej przedstawiony niż w Ewangeliach synoptycznych. Dlatego, że ten proces Jezusa, on już się rozpoczął. Ewangelista Jan chce pokazać, że samo objawienie się tożsamości Jezusa, kim On jest, im bardziej Jezus się objawia, tym większą wrogość to powoduje i tym bardziej objawiają się i możemy powiedzieć polaryzują opinie przeciwne i pojawia się coraz większa chęć zabicia Jezusa. Cały czas, raz po raz, już od 5 rozdziału pojawia się właśnie to stwierdzenie dotyczące zabicia Jezusa. Czyli im bardziej Jezus siebie objawia, kim jest, pokazuje prawdę o sobie, tym bardziej narasta opozycja i chęć zabicia go. To się wszystko rozpoczęło w 5 rozdziale, jak pamiętamy, po tym jak Jezus uzdrowił paralityka nad sadzawką Betesda. I to uzdrowienie wiązało się z mową objawieniową Jezusa. Kiedy Jezus objawił swoją tożsamość, dlaczego działam w szabat. Dlatego, że jestem jedno z Ojcem, Stwórcą, który stworzył świat, ale również w szabat nie przestaje go podtrzymywać w istnieniu, ponieważ w szabat ludzie się rodzą, ludzie umierają, życie płynie. Bóg udziela nieustannie swojego życia stworzeniom. Przekazuje nam oddech, przekazuje nam życie, nieustannie jest zwrócony w naszą stronę. I Jezus uczestniczy w tym stwórczym akcie Boga. To podniesienie paralityka było właśnie objawieniem mocy Ojca, która działa w Jezusie. I to było elementem objawienia Jego tożsamości, Jego prawdy o Nim, kim On jest. I to budzi natychmiastowy sprzeciw. Tym bardziej Żydzi usiłowali zabić Jezusa, bo nie tylko, że według ich rozumienia złamał szabat, ale jeszcze określił siebie jako równego Bogu. Nazwał Boga swoim Ojcem. Tożsamość Jezusa staje się przyczyną Jego odrzucenia i potem w efekcie Jego śmierci. Więc jak widzimy też dokładnie tutaj, że Jezus doskonale wie, co się dzieje. Wie, jakie są opinie na Jego temat. Wie, że tutaj możemy powiedzieć, się atmosfera w Jerozolimie coraz bardziej podgrzewa, ale On doskonale też wie, że jest zależny od woli Ojca. Żyje w tej postawie nieustannego posłuszeństwa Ojcu, czyli nie promuje bycia Mesjaszem według własnego widzimisię, ale nieustannie w zjednoczeniu z Ojcem słucha to, do czego Ojciec go wzywa, gdzie go posyła. Nie pozwala się też, jak już sobie powiedzieliśmy, manipulować ludziom. Ewangelia Janowa bardzo mocno to podkreśla. To nie jest Mesjasz, który się dla jakiejś tam lichej popularności pozwoli wodzić za nos. To jest mąż Boży, który pełni wolę Boga. Nie podlega ludziom, jest panem sytuacji i nie będzie spełniał ludzkich oczekiwań, ale będzie spełniał wolę Ojca. Było zaś blisko żydowskie święto namiotów. Czyli musimy zobaczyć, że upłynęło trochę czasu. Upłynęło trochę czasu, bo święto namiotów wypadało w miesiącu siódmym, jesienią. To jest mniej więcej nasz wrzesień, czy nawet końcówka września, czasami przełom września i października. Wszystko zależy, jak inne święta ruchome się ustawią. Pierwszym miesiącem był miesiąc wiosenny, miesiąc Paschy, a pół roku po Pasrze, właśnie w siódmym miesiącu, w miesiącu Tishri, było święto namiotów, trzecie święto pielgrzymkowe. Było oczywiście ono związane też ze zbiorami, bo te trzy wielkie święta pielgrzymkowe miały też charakter rolniczy, dziękczynienia Panu Bogu za zbiory, które były bardzo częste w klimacie izraelskim. Zaczynały się już w kwietniu pierwsze zbiory jęczmienia, kolejne zbiory w czerwcu, święto tygodni, czyli pięćdziesiątnica i jesienne zbiory, kolejne zbiory we wrześniu. Także święto rolnicze, ale przede wszystkim dochodzi tutaj też bardzo ważna motywacja religijna, a mianowicie celebracja wędrówki narodu wybranego przez pustynię. Wtedy wszyscy mieszkali w szałasach, w namiotach, stąd ta nazwa Sukkot, tak to święto się nazywa w języku hebrajskim po dzień dzisiejszy. Sukka to jest namiot albo szałas. I Izraelici mieszkali w tych namiotach przez lat 40, ale to, co jest bardzo ważne w celebracji tego święta, to fakt, że również Bóg mieszkał ze swoim ludem w namiocie. Bóg wędrował ze swoim ludem przez pustynię. Był, jak pamiętamy, namiot spotkania, namiot przenośny, który wyznaczał, możemy powiedzieć, wędrówkę. Był, będziemy jeszcze o tym mówić, był słup obłoku i słup ognia. W ciągu dnia był obłok, w nocy był słup ognia, który wskazywał drogę. Ten naród wędrował w posłuszeństwie Bogu. Arka się na znak tego właśnie obłoku czy ognia się podnosiła, podnoszono arkę kapłani nieśli arkę, za arką postępował lud. Lud wędrował ze swoim Bogiem. I to święta, te święta, jak widzimy, trwające tydzień, od szabatu do szabatu, na początku i na końcu świąt był szabat, to było takie celebrowanie, cudowne celebrowanie Bożej obecności w Izraelu. Tej cudownej szekiny, czyli tego, że Bóg pochyla się nad swoim ludem i z nim idzie. Poprzez niewygodę, trudu wędrowania. Ta pustynia jest przecież takim wielkim doświadczeniem, znojem. Pustynia to jest miejsce, gdzie się nie da żyć normalnie, a Bóg wędruje. Idzie razem ze swoim ludem. I tak te namioty konstruowano, zresztą po dzień dzisiejszy ta tradycja jest bardzo mocno zakorzeniona w judaizmie. Tak te namioty konstruowano, że w każdym namiocie, nawet te budki, które sobie dziś Żydzi budują w ogródkach czy na balkonach, musi być otwór. On nie może być, ten namiot, zupełnie, możemy powiedzieć, zakrywać nieba. Musi być otwór, aby Boża obecność, która towarzyszyła Izraelowi, żeby nawiedziła każdy izraelski namiot. To jest takie celebrowanie Bożej obecności, Bożej bliskości, Boga, który wędruje ze swoim ludem. No i zobaczmy, co my tutaj mamy. Przychodzi Bóg wcielony i chce być blisko tego swojego ludu. Ale czy ten lud chce obecności tego Boga? Czy chce tego Boga zabić? Jaki szokujący kontrast wprowadza ewangelista w tym opisie. Jeżeli wczuwamy się w klimat święta namiotów, w ten cudowny klimat niejako rodzinnej atmosfery pomiędzy Bogiem i Izraelem, którzy się stali podczas tej 40 lat wędrówki tak bliscy sobie. Stali się rodziną, mieszkali razem w namiotach. A teraz, kiedy ten Bóg przychodzi i staje się jeszcze bliższy, staje się najmożliwiej bliski, najbardziej bliski, jak to jest możliwe? Żydzi usiłowali go zabić.